Od wielu miesięcy świat zmaga się z pandemią chińskiego wirusa i pojawiają się pytania, czy jest to zapowiedź końca świata? Czy rzeczywiście mamy do czynienia z końcem naszej cywilizacji? I co na to nauka oraz Biblia? Nazywam się Kornelia Chojecka i zapraszam na program Psychosonar. W naszej dyskusji wezmą udział absolwenci filozofii Małgorzata Machała. Witam cię serdecznie.
Witam.
Pastor Radosław Kopeć. Witam cię. Jest z nami również Marcin Palimonka, informatyk i redaktor serwisu technologicznego Idź Pod Prąd. Na początek pytanie do was, jakie dzisiaj mamy współczesne koncepcje końca świata? Małgosiu.
No jedną z takich głośniej słyszalnych koncepcji jest koncepcja zaproponowana przez Michaela Manna, klimatologa, który mówi, że największym zagrożeniem współczesnym jest po prostu kryzys klimatyczny. On może doprowadzić do tego, że w pewnym momencie zabraknie nam różnych źródeł, z których korzystamy, czyli wody, energii, i rzeczywiście ludzkość stanie pod ogromnym, będzie w ogromnym zagrożeniu. Także to jest taka obecnie głośna koncepcja, ale też są na przykład tacy filozofowie jak Roman Kubicki, jest to filozof i etyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który mówi, że obecny koronawirus jest pewnego rodzaju sprawdzianem dla nas, jako dla społeczeństwa, ponieważ okazuje się, że mimo iż rozwój technologiczny poszedł bardzo do przodu, mamy bardzo szybkie pociągi, hybrydowe samochody, to jednak nie panujemy nad tak zaskakującymi nas rzeczami jak epidemie. Także tutaj on znowu mówi o tym, że jest niezbędne spokornienie rodzaju ludzkiego wobec czegoś, co nad nami panuje. My nie mamy nad nim władzy.
Powiedziałaś, Gosiu, o ociepleniu klimatycznym. Tutaj rzeczywiście jest sporo takich głosów. Nawet raport ONZ pokazuje, że być może czeka nas jakaś katastrofa klimatyczna. W 2030 roku Episkopat Belgii nakłania do ekologicznego nawrócenia. Ale wspomniałaś o datach i to rzeczywiście wywołuje duże emocje. Radosław Kopeć, co ty myślisz o wyznaczaniu takich konkretnych dat końca świata?
Można próbować, nie? Ale to jest raczej skazane na błąd poważny. Bo te koncepcje ekoterroru i tego typu ludzi, no to są koncepcje naturalistyczne, nie? Oni patrzą na świat, widzą te trudności, z jakimi boryka się ludzkość i mówią, no idąc tak dalej, to dojdzie do katastrofy. No jakoś tam próbują to obliczać, że tam za 20 lat, czy za 100, czy za miliard, no. Na przykład Stanisław Lem twierdził, że to się stanie dopiero za ileś tam miliardów lat, kiedy słońce wystygnie, i takimi lokalnymi problemami nie należy się zbytnio przejmować. Jeśli wejdziemy w Słowo Boże, no to wiemy, że wyznaczanie daty to jest szaleństwo, nie? Bóg wie, kiedy to się stanie i to On spowoduje, a nie naturalne procesy, ale no, próba odgadnięcia, kiedy to będzie, no to jest no, takie wyskakiwanie z motyką na słońce.
I rzeczywiście już wiele osób próbowało wyznaczyć daty końca świata, ale jak widzimy, świat dalej trwa i być może jeszcze przed pandemią chińskiego wirusa często ludzie śmiali się, że to są po prostu jakieś takie bzdury, bajdy, próba zastraszania społeczeństwa. Pokażmy teraz fragment serwisu technologicznego o paszporcie zdrowotnym, który powstaje w związku z pandemią chińskiego wirusa.
Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych pracuje nad globalną aplikacją dla pasażerów. Aplikacja Travel Pass ma zawierać informacje o wynikach testów na koronawirusa, stanie zdrowia, szczepieniach oraz tożsamości podróżnych. Dodatkowo ma być połączona z elektroniczną kopią paszportu. Będzie to więc rodzaj paszportu zdrowotnego. Linie lotnicze w czasie pandemii notują ogromne straty. Paszport zdrowotny ma być sposobem na przywrócenie zaufania do podróżowania oraz uczynienie go bardziej bezpiecznym. Dodatkowo podróżujący nie będą musieli przechodzić kwarantanny. Uruchomienie aplikacji ma nastąpić w pierwszym kwartale przyszłego roku. W tym samym czasie Światowe Forum Ekonomiczne oraz Fundacja The Commons Project uruchamiają swoją własną wersję aplikacji kontrolującej zdrowie podróżnych – Common Pass. Dzięki niej wybrani pasażerowie linii lotniczych objętych programem będą mogli udowodnić, iż nie są chorzy na COVID-19. Certyfikat zdrowia zawarty w aplikacji będzie miał formę kodu QR, który będzie można zeskanować. Już w grudniu z tego rozwiązania ma zacząć korzystać 5 linii lotniczych. Warto zwrócić uwagę, że tego typu rozwiązanie było wcześniej proponowane przez przywódcę komunistycznych Chin na szczycie G20. Według Xi Jinpinga należy stworzyć mechanizm, który ułatwi podróżowanie w czasie pandemii. W tym celu Chiny zaproponowały stworzenie certyfikatów zdrowia, które miałyby mieć formę globalnie rozpoznawanego kodu QR, który wystarczy zeskanować w celu uzyskania informacji zdrowotnych. W Chinach monitorowanie zdrowia obywateli na podstawie kodu QR ma miejsce już od lutego tego roku. Tego typu system, proponowany przez przywódcę komunistycznych Chin, może przyczynić się do powstania globalnego systemu nadzoru społeczeństw.
Słyszeliśmy przed chwilą o czymś nowym, co teraz powstaje w czasie pandemii SARS-CoV-2, ale dlaczego ten certyfikat zdrowia może być niebezpieczny?
No przede wszystkim dlatego, że tutaj mamy do czynienia z takim już rozwiązaniem globalnym, globalistycznym. Do tej pory, czyli polega ono praktycznie na nadawaniu numerów ludziom. Do tej pory w administracji państwowej nadawano numery ludziom, tak jak na przykład w Polsce mamy PESEL-y i tak dalej, ale cały czas to odbywało się lokalnie i ten system dało się oszukać jakoś. Można było podrabiać dowody, uciekać z państw reżimowych i nie być objętym tym systemem lokalnym. Teraz mamy system globalny, czyli państwa mogą działać w porozumieniu i śledzić ludzi, przekazywać sobie dane na ich temat, więc to jest pierwsze niebezpieczeństwo, że to jest system globalny. Drugie niebezpieczeństwo jest takie, że jeżeli połączymy numery nadawane ludziom z danymi biometrycznymi, czyli skany siatkówki oka, rozpoznawanie twarzy, bo w tym systemie tam też może być mowa o rozpoznawaniu systemów twarzy, to są dane biometryczne, czyli takie, których nie możemy zmienić, ani nie możemy od nich uciec. Nie możemy zmienić tęczówki oka, nie możemy zmienić odcisków palców, więc jeżeli raz nasza tęczówka oka lub odcisk palca zostanie przypisana do takiego numeru, to mamy go na zawsze i nie możemy przed tym uciec, więc to jest system globalny i przerażająco skuteczny, bo po prostu nie da się go oszukać, bo nie możemy, gdy kamera rozpoznaje naszą twarz, nie możemy zmienić naszej twarzy, po prostu zawsze będziemy zidentyfikowani, nawet jak założymy maskę i tak dalej, więc to jest rozwiązanie globalne i bardzo skuteczne.
Ktoś może powiedzieć, że na razie to wprowadzają niektóre linie lotnicze i dlaczego powinniśmy się tego obawiać jako ludzkość?
No tak, wprowadzają niektóre linie lotnicze, tylko też jest ciekawe, że właśnie to była o tym mowa w tym materiale, że Xi Jinping zalecał takie rozwiązanie i takie rozwiązanie jest wprowadzane, a też co jest ciekawe, to te linie lotnicze prześcigają się we wdrażaniu tych rozwiązań, czyli bardzo im zależy, bo tymczasowo da to korzyści w postaci bezpieczeństwa, że będziemy mogli podróżować, będziemy zdrowi, będziemy mieli gwarancję tego, że na pokładzie samolotu nie ma nikogo chorego na COVID, ale zazwyczaj takie systemy zostają. Już złe rozwiązania wprowadzone przez państwa zazwyczaj zostają na dłużej. I ja bym upatrywał tego niebezpieczeństwa w tym, że na rzecz tymczasowej wygody i bezpieczeństwa, które ten paszport, myślę, że da, może on zostać już na zawsze w globalnym systemie podróży, że będziemy identyfikowani zawsze uniwersalnym numerem jakimś.
Mówisz o bezpieczeństwie. Tutaj ciekawostka, że papież Franciszek wydał ostatnio książkę Marzmy, ścieżka do lepszej przyszłości i tam opisuje, jak uczynić świat bezpieczniejszym, szczęśliwszym po pandemii koronawirusa. Radku, do ciebie pytanie, czy to nie jest tak, że teraz świat może tak naprawdę się zjednoczyć w tej walce z chińskim wirusem i wcale nie musimy się spodziewać końca świata, tylko czeka nas lepszy świat po pandemii.
Właśnie o tym marzyli komuniści i do tego dążyli, widzieli w dalekiej perspektywie i dzisiejsi ludzie też tym karmią naiwne umysły, że przyjdzie ten lepszy świat zbudowany w takich ludzkich standardach, nie bożych, ale w ludzkich standardach, gdzie w istocie chcą nam odebrać wolność, chcą nam odebrać takie samodecydowanie i tak naprawdę doprowadzi do katastrofy, a nie do prawdziwego szczęścia.
Cofnijmy się na chwilę w przeszłość. Przecież wcześniej też były epidemie. Gosiu, czy to nie jest tak, że każde pokolenie myśli, że teraz świat się skończy? Jak wcześniej patrzyli na to filozofowie?
Już od najdawniejszych czasów filozofowie zajmowali się historią dziejów, czyli historiozofią. I w zależności od tego, jakie mieli podejście na przykład do kondycji człowieka, czy jest z natury dobry, czy jest z natury zły, to wpływało na to, jak widzieli, że będzie wyglądał rozwój historii. I na przykład zacznę może od starożytności. Oni mieli taką koncepcję, że historia po prostu zatacza kręgi cykliczne, że tak naprawdę nigdy się nie kończy, ona tylko się zmienia, tak jak pory roku. Natomiast później wchodziły inne teorie, na przykład właśnie takiego liniowego rozwoju albo prosperity, tak jak chcieli na przykład XIX-wieczni humaniści. Oni po prostu uwierzyli w to, że człowiek zapanował nad różnymi dziedzinami nauki, wiedzy, medycyny, technologii i że to doprowadzi człowieka do tego, że będzie nie tylko lepiej żył, ale też będzie coraz bardziej moralny, coraz bardziej szczęśliwy i tak naprawdę będzie tylko lepiej. Natomiast byli też tacy, którzy uważali, że następuje liniowo, ale degeneracja społeczeństw. Więc były takie podejścia, ale na przykład pojawiały się też takie w Polsce, takie patrzenie na historię, na przykład historię Polski, jako na tego Mesjasza narodów, czyli Polacy chcąc uzasadnić swoje cierpienia narodowe, niepowodzenia różnych powstań, stworzyli właśnie taką teorię, według której nasze cierpienie narodowe miało się przyczynić do takiego zmartwychwstania duchowego innych narodów. Więc byli też egzystencjaliści, którzy na przykład twierdzili, że historia w ogóle nie ma sensu, ona jest absurdalna, ona toczy się w taki sposób, że człowiek zawieszony w tej historii podejmuje bardzo takie impulsywne działania, nierozumne, dlatego ona jest skazana jakby na porażkę. Człowiek jest sam i pozostanie sam bez sensu i bez celu tej historii. Ale jeszcze pojawiły się na przykład takie koncepcje chrześcijańskie. Tutaj Augustyn zapoczątkował taką teorię, według której człowiek jest istotą wolną i musi wybierać między dwoma porządkami w historii, czyli porządkiem Bożym i porządkiem takim materialnym, ziemskim. I uważał, że dopiero wtedy, gdy człowiek rzeczywiście będzie szukał Boga, to może znaleźć prawdziwe ukojenie i prawdziwe szczęście, którego celem jest zbawienie.
To rzeczywiście jest ciekawe, że skoro człowiek jest z natury dobry, następuje rozwój ludzkości, wiemy coraz więcej, przynajmniej powinniśmy wiedzieć, to jednak ciągle pojawiały się te koncepcje o końcu świata, nawet pojawiła się koncepcja, która mówi, że ludzkość ma w sobie taki gen destrukcji i wcale przez ten rozwój się nie polepsza. Radku, czy coś byś chciał dodać do tych koncepcji filozoficznych na temat końca świata?
A to już Gosia wspominała, ja tu bym jeszcze podkreślił ten taki materialistyczny pogląd na rzeczywistość, bo on dzisiaj dominuje w naszej kulturze, w filozofii, w nauce, a w filozofii greckiej też byli materialiści w tamtych czasach. I czy to można wspomnieć Heraklita, czy Epikurejczyków, czy Stoików, nie? No to oni właśnie postrzegali rzeczywistość tak, że się tworzy, nie? Świat tworzy się, rozwija, starzeje i umiera. I w koło Macieju, nie? Te kółka zakręca i to trwa tak na wieki. Dzisiejszy koncepcja też tego wielkiego wybuchu też tak to działa, że się świat rozszerza, później się zesłinie, później znowu rozszerzy, nie? To nic nowego w istocie. Ale to są koncepcje naturalistyczne, nie? To jest tylko postrzeganie świata w kategoriach, jakby to był zamknięty system, w którym tylko w środku coś się dzieje. Nie ma, na zewnątrz nic się nie dzieje, bo oni uważają, że nie ma. Nie? A tu, jeśli weźmiemy Biblię do ręki, to wiemy, że to Bóg stworzył ten świat i to On ostatecznie zdecyduje, kiedy i co zrobić ze światem, który stworzył. Nie? I czytając Biblię, dowiadujemy się sporo na ten temat, co się zdarzy.
Zaraz przejdziemy do takich obiektywnych sygnałów końca świata, czy w ogóle takie istnieją, ale na początek pokażmy fragment wywiadu pastora Pawła Chojeckiego z socjologiem, profesorem Andrzejem Zybertowiczem, autorem książki Samobójstwo oświecenia.
Powodowało, że naukowiec tej klasy, jak pan profesor, zajął się zagadnieniami apokaliptycznego scenariusza dziejów ludzkości, czyli obszaru do tej pory zajmowanego głównie przez duchownych, chrześcijan i tak dalej.
Punktem wyjścia tego projektu badawczego nie były zainteresowanie apokalipsy. To z badań procesów, które są w toku, wyszła wizja, którą w przenośni, a być może niestety dosłownie trzeba nazwać apokaliptyczną. Wyszliśmy od pytania, co nowa nauka o mózgu, o ludzkim mózgu, o procesach poznawczych, zwana szeroko mówiąc neuronauką, może zmienić kształt ludzkiej kultury. Okazało się, że ona może być rozsadnikiem idei, która poprzez tak zwany syndrom technonauki, czyli powiązanie nauki z techniką, z rynkiem i z władzą, może doprowadzić do unicestwienia ludzkości w ogóle. Inaczej mówiąc, apokalipsa pojawiła się nam na horyzoncie rozważań w wyniku złożonej ścieżki dociekań, którą ja tu w skrócie teraz zarysowałem, a która przez długi czas ogniskowała się na zrozumieniu tego, co wynika z badań nad mózgiem ostatnich dekad dla rozumienia człowieka. Okazało się, że te badania nie tylko mówią nam, kim jest człowiek, że pogłębiają istotnie naszą wiedzę o człowieku, ale one umożliwiają w nowy sposób manipulowanie człowiekiem i umożliwiają przebudowanie zasad funkcjonowania ludzkiego mózgu.
To mówił profesor Zybertowicz 5 lat temu. Bardzo ciekawa teza, że neuronauka pokazała tak naprawdę nadchodzącą apokalipsę. Marcin, ty jesteś informatykiem. Czy rzeczywiście to jest tak, że nowe technologie mogą nas doprowadzić do końca świata?
Czy ja myślę, że nowe technologie na pewno prowadzą do czegoś, do jakichś niepożądanych rezultatów. Widzimy to chociaż na przykładzie tak prostej rzeczy jak media społecznościowe, gdzie wśród młodych jest ogromny odsetek depresji, myśli samobójczych i samobójstw wśród młodego pokolenia i ten nagły skok, wzrost jest skorelowany bardzo mocno z pojawieniem się mediów społecznościowych, więc media społecznościowe, taka prosta rzecz, z którą już wszyscy żyjemy, mają ogromny wpływ na nas jako ludzkość. No i teraz, jeżeli coś, można by powiedzieć tak błahego, czyli aplikacje w gruncie rzeczy mają tak ogromny wpływ, to można się zastanowić, jaki wpływ będzie miało na przykład to, co chce zrobić Elon Musk razem ze swoją firmą Neuralink, czyli dać ludziom możliwość zarówno podłączenia swojego mózgu do komputera, jak i podłączenia, czyli jak i również zapisywania rzeczy do umysłu, czyli wywoływania pewnych wspomnień.
Myślisz, że to jest możliwe?
Znaczy sam Neuralink już rozpoczął eksperymenty na świniach, umieścił chipy bezpośrednio już w czaszce świni i podłączył elektrody do mózgu, więc udowodnili, że w przypadku zwierząt jest to możliwe i myślę, że sam Elon Musk zapewnia, że dzielą go miesiące od podłączenia człowieka do komputera, czyli do tego chipa, który będzie się komunikował w obydwie strony.
Co to będzie oznaczało?
Znaczy, no nie wiem, myślę, że można by mnóstwo na ten temat spekulować, co to by mogło oznaczać, ale jedną, tak jak podałem przykład tych portali społecznościowych, które mają ogromny i zły wpływ na człowieka, to teraz będziemy podłączeni, a to jest zaledwie smartfon, a to teraz będziemy podłączeni do komputera cały czas, praktycznie non-stop. Tak samo będzie można też spekulować na temat innych negatywnych skutków, jak na przykład to, że ktoś, jakaś korporacja, firma czy coś takiego będzie miała dostęp do naszego umysłu. Jak teraz na przykład ktoś ma konto Gmail, to Google ma dostęp do zawartości tej skrzynki i może algorytm czyta zawartość w taki sposób, żeby jak najlepiej dopasować usługi i produkty. No a tutaj będziemy mieli sytuację, w której korporacja może mieć dostęp do umysłu i czytać zawartość. Oczywiście to się na chwilę obecną zastrzega, że na pewno tak nie będzie, ale wszystkie te granice, które technologia obecnie przekroczyła, na początku też zastrzegano, że na pewno tak nie będzie, czyli że na pewno korporacje nie czytają naszych maili, później się okazało, że robią to cały czas.
I narzędzia już mają do tej globalnej kontroli.
Tak, mają i myślę, że można tu też podać przykład tego, jak to wygląda w Chinach, gdzie jest ten system oceny obywateli. I no w Chinach to jest zaprojektowane przez partię komunistyczną i jest w sposób oczywisty złe. Tutaj na Zachodzie mamy dokładnie, znaczy nie dokładnie to samo, mamy te same technologie, tylko że one istnieją na wolnym rynku, takie jak na przykład Facebook, monitoring miejski, sieć 5G, która umożliwi zamontowanie mnóstwa kamer, rozpoznawanie twarzy. To te wszystkie technologie są wykorzystane w komunistycznych Chinach do właśnie masowego kontrolowania ludzi i my je mamy na Zachodzie, tylko że na razie one istnieją na wolnym rynku, więc tak jakby to wszystko istnieje, tak jak wspomniałaś, więc wystarczy tylko, żeby rządzący mieli dostatecznie złą wolę, żeby to wykorzystać lub te korporacje też, ja bym ich nie podejrzewał o dobrą wolę, więc te dane też są w jakiś sposób sprzedawane, przetwarzane, więc te wszystkie rozwiązania już istnieją i to, jak technologia wpływa na człowieka, no można by mnożyć przykładów, ale ten, który jest najprostszy do zrozumienia, to mi się wydają to media społecznościowe i to, że planuje się podłączyć człowieka do komputera poprzez mózg bezpośrednio już.
Wspomniałeś o mediach społecznościowych. Tutaj rzeczywiście też dane socjologiczne wskazują na to, że obecne młode pokolenie, tak zwani milenialiści, są najbardziej samotnym pokoleniem, a do tego obniża się poziom inteligencji, ponieważ spada poziom czytelnictwa, bo po prostu młodzież siedzi ciągle na smartfonach czy przed komputerami. Pokażmy teraz fragment naszej animacji Apokalipsa to nie fikcja i za chwilę zastanowimy się, czy to nie jest tak, że jednak ten koniec świata to nie jest jakaś ściema. Prosimy ten materiał.
Apokalipsa to nie żart. Apostoł Piotr powiedział, że w przyszłości ludzie będą wyśmiewać perspektywę końca świata i powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię.
To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy, pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych żądz i będą mówili, gdzie jest obietnica Jego przyjścia. Drugi list Piotra, rozdział 3, wersety 3 i 4. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Czy znamy datę końca świata? Jezus bardzo jasno zapowiadał swoje ponowne przyjście na ziemię i koniec świata, na przykład.
A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ewangelia Mateusza, rozdział 28, werset 20. Zaiste przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Apokalipsa, rozdział 22, werset 20.
Choć Jezus nie podał konkretnej daty swojego powrotu, to był świadomy, że Jego uczniowie będą umieli rozpoznać bliskość tego wydarzenia.
Tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. List do Hebrajczyków, rozdział 10, werset 25.
Jak rozpoznać znaki zbliżania się apokalipsy? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan przedstawia bardzo ciekawy znak bezpośredniej bliskości powrotu Jezusa i rozpoczęcia czasu apokalipsy, czyli wylania gniewu Bożego na odrzucającą Boga ludzkość.
Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada jak bólę nabrzemienną i nie ujdą.
W przestrzeni medialnej coraz częściej słyszymy tego typu informacje.
Komisja chce m.in. wzmocnić swoją współpracę z Chinami w celu zrealizowania wspólnych zobowiązań dotyczących trzech filarów ONZ – praw człowieka, pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwoju.
Kiedy ja czytam to, gdy mówić będą, odczytuję to, że na świecie zostanie ogłoszony jakiś dokument, porozumienie, jakiś apel, coś, co w jakiś sposób będzie dotyczyło całego świata i świat wyrazi aplauz jakiś do tego.
Analogiczna sytuacja zdarzyła się już w czasach starożytnych, gdy budowano wieżę Babel. Wtedy też ludzie uwierzyli, że bez Boga, zjednoczeni we wspólnym wysiłku, zbudują nowy, wspaniały świat. Bóg wtedy zaingerował i pomieszał ich języki. Współczesna lewicowa elita bez żadnych oporów odwołuje się do tego antybożego planu. Dowodem niech będzie architektura Parlamentu Europejskiego wzorowana na wieży Babel. Biblia zapowiada koniec świata. W sferze polityki zapowiada przygotowania do utworzenia rządu światowego pod przywództwem jednego dyktatora zwanego w Biblii Antychrystem. Unia Europejska powinna się jak najszybciej przekształcić w strukturę federalną, tak aby o polityce i prawach nie decydowały już poszczególne kraje, lecz federalny rząd i parlament. Istnieje pilna potrzeba prawdziwej politycznej władzy światowej dla zarządzania ekonomią światową i zagwarantowania bezpieczeństwa, wyżywienia i pokoju. Likwidację państw narodowych i próbę podziału świata na bloki polityczne w rodzaju Unii Europejskiej.
Gorąco polecamy całość naszej animacji Apokalipsa. To nie fikcja. Słyszeliśmy przed chwilą kilka takich znaków zapowiedzi nadejścia końca świata. Ale Radku, co byś powiedział osobom, które totalnie odrzucają Biblię, nie traktują jej jako wiarygodnego źródła? Czy są jakieś takie obiektywne oznaki przyjścia końca świata?
No tak, no w tej ulotce, którą słyszeliśmy, fragment, jest dużo konkretów takiego spojrzenia z punktu widzenia Słowa Bożego na to, co się dzieje. Także no, dla sceptyków no to no macie weryfikację. Nie? Jest Biblia, są konkrety i widać, że to się dzieje. I kiedy no, bardzo polecam czytanie Apokalipsy, czyli ostatniej księgi Nowego Testamentu. Niebawem będziemy ją wspólnie czytać. To Paweł Chojecki będzie, pastor Paweł Chojecki będzie czytał, analizował, no, nakierowywał, jak co rozumieć, także zachęcam, nie? Bo myślę, że dużo ciekawych rzeczy stamtąd się dowiecie. I tam są już rzeczy, które dla nas są zrozumiałe, bo na przykład, nie? Bardzo ważnym elementem czasów końca jest powstanie państwa Izrael i zbudowanie świątyni i to się widać dzieje, nie? Mamy państwo Izrael. No, można sobie pogrzebać w internecie, że ten czas odbudowy świątyni się zbliża, nie? To może się stać w każdej chwili. Mamy te dążenia takie globalistyczne, mamy dążenia do tego, żeby nie było w obrocie pieniądza takiego fizycznego, a właśnie ta księga Apokalipsy o tym mówi, nie? Że przyjdzie moment, w którym cała ludzkość będzie się posługiwała, kupowała i sprzedawała bez użycia pieniędzy, nie? Tylko ten jakiś tam znamie na ręku lub czole. I dzisiaj, kiedy słyszymy te, mamy informacje te technologiczne, nie? To do czego dąży świat biznesu, no to właśnie oni to już chcą wprowadzać. Nie? Także tu te sprawy związane z historią Jezusa, ze zmartwychwstaniem, nie? To jest mnóstwo elementów, które sobie można poskładać i zobaczyć, że Słowo Boże to nie jest ściema, to nie jest bajka, tylko to jest księga, która mówi i o tym, co się stało i o tym, co się stanie. Nie? I kiedy mamy taki drogowskaz, mamy mapę, mamy informacje, które możemy czytać, sprawdzać, patrzeć, czy to się dzieje na naszych oczach i uczestniczyć w tym, choć pisane było to dawno temu, to uczestniczymy w wydarzeniach, o których ona pisała, a one się dzisiaj dzieją. Nie? Także bardzo zachęcam do czytania i sprawdzania.
Tutaj rzeczywiście ciekawa kwestia z powstaniem państwa Izrael. Sama tego doświadczyłam, rozmawiałam z ludźmi, z ateistami, którzy totalnie odrzucają Biblię, ale ten argument ich zastanowił, że to było przepowiedziane i widzimy to na naszych oczach. Małgosiu, ty jesteś również matką czwórki dzieci. Czy widzisz jakieś takie oznaki nadejścia końca naszej cywilizacji, tak z perspektywy społecznej?
No myślę, że to, co jest tak bardzo dobrze widoczne, to jest taki upadek moralny, jakiego doświadczamy, zwłaszcza właśnie chyba w tym młodym pokoleniu, że to, o czym Radek wspominał, że w Biblii faktycznie jest dużo wskazówek, które pokazują, co się będzie działo przed końcem, to myślę, że również w tej sferze moralnej możemy to zauważyć, że dzieci są generalnie nieposłuszne swoim rodzicom. To nawet nie w ten sposób, że co jakiś czas ich nie słuchają, tylko po prostu rośnie pokolenie, które jest, ono już nie ma autorytetów. Rodzic już w żaden sposób nie jest dla nich wzorcem, tylko wyprodukowaliśmy w pewien sposób taką młodzież, która wierzy tylko w siebie, nie wierzy w jakąś obiektywną prawdę, tylko właśnie te idee postmodernistyczne zostały tak mocno zakorzenione już w umysłach człowieka, że każdy ma prawo do swojej prawdy, do swojego życia, że nikt nie będzie mu mówił, jak on ma żyć, jak ma postępować. Nie ma zasad, więc skoro nie ma żadnych wytycznych, to też to społeczeństwo jest po prostu zagubione, po prostu samotne, tak jak powiedział Marcin, często popadające we własne frustracje i ostatecznie w depresję. Także ja w tym aspekcie moralnym bym się doszukiwała również bardzo jasnych symptomów, że świat, ten, który znamy, się kończy. Zresztą podobnie jest chyba z rolami społecznymi, tak jak sobie myślę o tym, że zostało przewartościowane ten obszar, którym jest rodzina, że to już nie jest tylko mama, tata i dzieci, tylko mogą być dwie mamy, dwóch ojców i oni też chcą mieć swoje dzieci. Także jest to coś, czego wcześniej nie było jako podawanego jako norma, jako coś, co jest alternatywne do tej normy, którą my znamy i równie wartościowe.
Wspomniałaś o tym upadku moralnym. Rzeczywiście rośnie agresja w szkołach. Co piąty uczeń doświadcza przemocy. Mówiliśmy o tym w programach Pogotowie Rodzinne, że zdarzają się niestety gwałty, nawet morderstwa w szkołach. Tego wcześniej po prostu nie było. Pokażmy wypowiedź pastora Pawła Chojeckiego na temat znaków końca świata.
Nie żyjemy jeszcze w czasach apokalipsy, żyjemy w czasach tuż przed apokalipsą. Ale żeby te rzeczy, które widzimy w Księdze Apokalipsy, mogły z całą taką wielką pełnią, tu pełnią, wiecie, w negatywnym sensie, pojawić się, to ich jakieś zaczątki będą już teraz w naszym świecie. I mnie tutaj najbardziej poruszyły te wątki moralne, bo w świecie apokalipsy, w świecie bez Boga, widzimy straszny stan moralności ludzi. I teraz pytanie, czy ten straszny stan nie zaczyna już, można powiedzieć, lawinowo pojawiać się w naszych czasach? Przeczytam wam fragment z 18 rozdziału Księgi Objawienia, gdzie jest mowa o upadku takiego nowego centrum handlowego tego przyszłego apokaliptycznego świata. Kiedy Bóg niszczy to centrum handlowe, wtedy pojawia się biadanie i kupcy ziemi płakać będą i smucić się nad nim, bo już nikt nie kupuje od nich towaru. I tu wymieniony jest ten towar, który się marnuje. To jest dość długa lista. Ja wam pokażę tylko końcówkę 13 wersetu, gdzie pojawiają się różne dobra, a na koniec niewolnicy i życie ludzkie. Zawsze mnie to frapowało. No toż to niewolnicy i życie ludzkie, czym to się różni? Dopóki nie rozpoczął się na masową skalę handel organami ludzkimi, handel komórkami, handel abortowanymi, czyli zabijanymi przed narodzeniem dziećmi i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli to mamy w pełnej już skali w świecie apokaliptycznym. A teraz przenieśmy się do naszych czasów. Ludzie dzisiaj niby są bardzo wrażliwi moralnie. Taki niedawno youtuber zrobił test. Petycja w sprawie ratowania skrzeku żaby rechotki, czy jakoś tak. I wszyscy chętnie podpisują. Ale tych samych ludzi, którzy podpisali petycję w sprawie ratowania skrzeku grzechotki, żaby, prosił, a teraz niech mi pani podpisze petycję w sprawie ratowania życia dzieci nienarodzonych. A nie, tego panu nie podpiszę. Albo inny przykład. 10 lat toczył się proces o to, że karpie były gdzieś w czasie sprzedawania przedświątecznego trzymane bez wody, które zaraz potem miały być zabite i zjedzone. Że trzymane były bez wody i zapadły wyroki więzienia w zawieszeniu. A w tym samym czasie Patryk Wega, nie chcę tam, wiecie, wypowiadać się o innych filmach tego reżysera, ale podjął bardzo ciekawy temat i zresztą nadał mu tytuł związany z diabłem. Że to jest rzeczywiście jakieś diabelstwo. Zobaczcie, tu no, autor z popkultury widzi to samo, o czym ja wam mówię. I opowiada, że w Unii Europejskiej, gdzie wrażliwość jest na skrzek żaby, na karpie świąteczne, masowo handluje się dziećmi. Najpierw sprzedając je do burdeli, a potem, kiedy tam zostaną, można powiedzieć, zniszczone, także fizycznie, te dzieci sprzedaje się na organy. To się dzieje w majestacie Unii Europejskiej. To się dzisiaj dzieje w centrum cywilizacji świata. Żaba rechotka i człowiek. Czy to nie jest preludium do czasu apokalipsy?
Niestety nie jest to jakiś film science fiction, ale rzeczywistość. Na koniec naszej dyskusji warto się zastanowić, co należy robić w obliczu nadchodzącego końca świata. Papież Franciszek mówi, że trzeba skupić się przede wszystkim na ubogich i na planecie. Jakie są wasze myśli na ten temat? Marcin Palimonka.
Moje myśli, no, z tej działki technologicznej ja bym polecał ludziom, szczególnie młodym, po pierwsze nie zachwycać się technologią, ale nie ufać jej tak ślepo, jak to jest teraz. Każdy nowy produkt jest praktycznie natychmiast rozchwytywany i wszyscy są zachwyceni. I mówi się o tym, że Bill Gates ma jakieś chipy przemycać w szczepionkach. Takie teorie spiskowe się opowiada na Facebooku. Podczas gdy Elon Musk chce chipy zamontować w czaszce, to wszyscy się cieszą. Więc polecałbym taką refleksję nad tymi technologiami. No i ostatecznie też z tego, co ja obserwuję, to młodzi ludzie jednak są zainteresowani, przynajmniej jak ja chodziłem do liceum, jeszcze na studiach, młodzi ludzie byli zainteresowani apokalipsą samą w sobie jako księgą Biblii. Więc z mojej strony to polecam tą refleksję nad technologią i zajrzenie do apokalipsy, żeby przekonać się samemu, no bo wszyscy jakoś się tym interesują, więc można po prostu przeczytać samemu. Ja bym to polecał.
I tak jak mówił przed chwilą Radek, już w następnym tygodniu zaczynamy wspólne czytanie Księgi Apokalipsy, poniedziałek, wtorek o 20:30. Małgosiu, co ty byś dzisiaj radziła, szczególnie młodym ludziom, co należy robić w obliczu nadchodzącego końca świata?
No myślę, że ci rodzice, którzy mają wpływ jeszcze na swoje dzieci, którzy nie zrezygnowali z tej władzy rodzicielskiej, powinni zawalczyć o nie, właśnie o ich umysły, żeby jednak pokazywać im, że świat to nie jest ciągła prosperita, że istnieją pewne prawa zewnętrzne, prawa, które nadał Bóg temu światu i to Bóg decyduje o tym, kiedy ten świat się skończy, jak szybko on się skończy, a my, póki tutaj żyjemy, to powinniśmy tak żyć, jakby miał się skończyć, bo oczywiście daty nie znamy, ale na pewno spotkamy się z Bogiem i na pewno będziemy rozliczeni z tego, czy wybraliśmy właściwą cząstkę z tego, co mogliśmy tutaj w życiu. Dlatego no, ja osobiście skupiam się na tym, żeby na ile mogę wpływać na swoje dzieci, aby im przekazywać prawdę o biegu historii, jej końcu, ale też staram się nawiązywać kontakty pomimo tej epidemii ze swoją rodziną i tutaj również zachęcać ich do oglądania czy naszych programów w telewizji Idź Pod Prąd, właśnie tych programów społeczno-politycznych, które pokazują, jak trafnie Biblia wypowiada się na temat tych wydarzeń, które my obserwujemy teraz w tym świecie społecznym i politycznym właśnie. Także ja w tym czasie to robię i jakby to też polecam oczywiście innym.
I ostatnie słowo, pastor Radosław Kopeć.
No brońmy się przed głupotą, brońmy się przed kłamstwem, nie łykajmy tego jak pelikan ryby. No i trzeba sięgnąć, wytężyć się i sięgnąć do prawdy, szukać prawdy, a prawda jest w Słowie Bożym. Dzięki Bogu mamy Biblię i mamy zdrowy rozsądek, który mamy od Boga i trzeba użyć rozumu, trzeba użyć złego rozsądku i zobaczyć, że Słowo Boże, tam znajdziemy rozwiązania, tam znajdziemy informacje. Nie tylko o tym, co było, ale co nas czeka i informacje o ratunku, gdzie jest ratunek. I no, Jezus Chrystus jest ratunkiem, jest arką czasów ostatecznych i no, bez zwrócenia się do Chrystusa po ratunek człowiek zginie i na wieki zginie, nie? A w Chrystusie jest życie wieczne. Na wyciągnięcie ręki, za darmo. Także tu nie ma co się tam rozglądać na prawo i lewo, tylko popatrzcie przed siebie i wziąć do ręki Słowo Boże. Słuchajcie, których ludzi jest ich coraz mniej, ale widzicie, pod prąd znajdziecie i, no, i do przodu.
Radku, powiedziałeś o arce, więc na koniec metalowy cover utworu Jacka Kaczmarskiego, Arka, śpiew Radosław Kopeć, muzyka Mateusz Kosnowicz. Do zobaczenia w następnym programie Psychosonar. Radosław Kopeć, dziękuję ci za udział. Małgorzata Machała.
Dziękuję.
I Marcin Balimonka. Dziękuję. Do zobaczenia.
Łagodny chwal zieleni, które zapamiętała praca, stawia łódź na suchej ziemi. Owad w pąku drży kwitnącym chłop, po barki proci w życie. Ja, pracując w dzień i w nocy, mam już burty i pożycie. Buduj się harkę przed potopem, pobądź się na to swych wszystkich sił. Buduj się harkę przed potopem, choćby tłum z waszej pracy gnił. Ocalić trzeba. proszę, a przecież tyle już tego jest. Budujcie arkę przed potopem, odrzućcie dziś każdy zbędny gest. Muszę taką łódź zbudować, by w niej całe życie zmieścić. Nikt nie wierzy w Boże słowa, wszyscy mają ważne wieści. Ktoś się o majątek kłóci, albo łatwy węszy żer. Zanim się ze snu obudzi, będę miał już masz i ster. Budujcie arkę przed potopem, niech was nie bawi głupców gór. Budujcie arkę przed potopem, słychać już grzmot burzowych chmur. Zostawcie kłótnie swe potem, wiarę wezwaniu dajcie raz. Budujcie arkę przed potopem, zanim w końcu pochłonie was. Możesz się z potopem mierzyć, całowej z burzowej chmury. Musisz tylko w to uwierzyć. Lecz ulewie grzmot za grzmotem, i za późno krzyk na krugę, i za późno usta z błotem wypluwają poprzez drogę. Wejście do arki przed potopem, słyszę sterujące fal. Wejdźcie do arki przed potopem, krzyczy ten, co się przedtem śmiał. Wejdźcie do arki przed potopem, naszych na własne bluzę łez. Wejdźcie do arki przed potopem, zanim Bóg swój wyleje. Wejdźcie do arki przed potopem. Wejdźcie do arki przed potopem. Wejdźcie do arki przed potopem.